Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa w kolejnym naszym programie Jelenie Górzanie. Dzisiaj trochę z Małopolski, trochę ze Wrocławia, czyli Dolnego Śląska, ale w gruncie będzie o Jeleniej Górze. O Jeleniej Górze, która dla naszej gościni, naszej bohaterki, no, stała się celem od najmłodszych lat, bo jej pragnieniem zawsze było mieszkanie w górach. Witam serdecznie panią doktor ekonomii, panią Katarzynę Trybuś-Borowiecką. Dzień dobry, witam pani Kasiu.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Którą spotkaliśmy już na kolejnej naszej górskiej konferencji, która ma pasję, która zaprowadziła ją właśnie z Libiąża, z małego miasteczka w Małopolskiem, gdzie mieszka jej rodzina, aż tutaj do Jeleniej Góry. I o tym będzie dzisiaj ten program. A zaczynamy, pani Katarzyna, o tym, skąd to dziadkowie pani pochodzą.
Dziadkowie pochodzą właśnie z Libiąża, czyli jest to bardzo urokliwa, piękna miejscowość w województwie małopolskim, niedaleko oddalona od Oświęcimia. Też można powiedzieć, że na takiej trasie między Katowicami a Krakowem, niedaleko Chrzanowa. I właśnie, bo ja w Libiążu urodziłam się i dziadkowie też od strony mamy pochodzą z Libiąża, chociaż tutaj mama jest z Libiąża, natomiast dziadek pochodzi z Chrzanowa.
Chrzanowa, proszę pana, tak. Proszę panią, w Chrzanowie była fabryka lokomotyw, pamiętam.
Fablok, tak. I właśnie w Fabloku dziadek przez całe swoje życie zawodowe pracował. Z Fablokiem był związany.
No i urodziła się pani w tymże Libiążu, proszę panią, w tym małym, czarownym miasteczku małopolskim, tak, czyli na Galicji. Jakby się nie chciało historycznie mówić. Czy pamięta pani, gdzie pani chodziła do przedszkola jako małe dzieci?
Oczywiście, bardzo dobrze pamiętam. Bardzo dobrze wspominam zresztą swoje przedszkole, zarówno przedszkole swoje, jak i przedszkole, w którym uczyła moja mama, ponieważ mama jest nauczycielem i bardzo często zabierała mnie do siebie, czyli do swojej też pracy, a pracuje w Chełmku. Do tej pory jeszcze pracuje, jest taką prawdziwą nauczycielem z krwi i kości. Stąd też moja pasja i chęć nauczania. Właśnie to dzięki też mi się wydaje właśnie mamie. I jeżeli chodzi o przedszkole, to tak kultywujemy tą tradycję. Jest to przedszkole, które istnieje już od bardzo, bardzo wielu lat i teraz do tego przedszkola, do którego ja chodziłam, chodzą moi bratankowie, czyli dzieci mojego brata i bratowej, Tymoteusz i Adrian.
No i tam pamięta pani jakichś wychowawców?
Oczywiście, że pamiętam. Pamiętam panią Marysię, z którą też bardzo, nawet przez długi czas, już po zakończeniu przedszkola miałam kontakt.
Niech pani patrzy, co się dzieje. Ja też pamiętam swoich wychowawców sprzed 75-76 lat. Tak się to fajnie utrwala. Później wszedł czas na szkołę podstawową, tak, również w Libiążu. Niech pani powie o tych postaciach, nauczycieli, którzy być może mieli wpływ na pani dzisiejszy sposób pojmowania życia.
W szkołę podstawową też pamiętam bardzo dobrze i z racji tego, że miałam wspaniałych nauczycieli, zwłaszcza pamiętam panią Ewę, która była moją wychowawczynią w klasach od 1 do 3 oraz panią Bożenę, czyli w klasach od 4 do 8, ale też w pamięci została mi pani Bożena Poznańska. Pani Bożena uczyła mnie języka polskiego i też tutaj jakby dzięki właśnie niej pokochałam język polski i też nawet brałam udział w olimpiadzie z języka polskiego. To było już kupę lat temu. Mimo tego, że jestem ekonomistką, to też bardzo przez wiele lat z językiem polskim związana byłam i też lubię czytać dalej książki, uczyć się, poznawać nowe pojęcia właśnie dzięki mojej nauczycielce języka polskiego.
I widzicie państwo po stylu wypowiedzi, że to nie był czas stracony. Potem przyszedł czas na liceum, również w Libiążu.
Do liceum chodziłam do Chrzanowa, czyli tam, gdzie dziadek pracował w Fabloku. Wybrałam sobie liceum imienia Stanisława Staszica. W Chrzanowie było to takie renomowane liceum, gdzie, no powiem szczerze, większość moich kolegów i koleżanek z podstawówki no nie chciała pójść z tego względu, że trzeba było jednak dojechać do tego miejsca, do tego liceum, bo to jednak Chrzanów oddalony jest od Libiąża o jakiś autobusem 10 minut. Ja już wiedziałam od samego początku, czyli już druga, trzecia klasa, czwarta, no to już byłam pewna, że chciałabym do tego liceum właśnie chodzić. Z tym liceum też związana jest historia, też bardzo wielu członków mojej rodziny do niego uczęszczało i stąd i dobre opinie i sama ta renoma spowodowała, że właśnie tam się znalazłam, z czego też jestem bardzo dumna i ukończyłam liceum.
I pociągnęło panią w góry.
Pociągnęło mnie w góry.
Czyli na początek do Wrocławia, idąc śladem mamy, zapisała się nasza gościnie na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym. Który to był rok?
Oj, to było około, dokładnie nie pamiętam, ponad 10 lat temu, więcej, z około 15 lat temu. Natomiast tak nie do końca od razu Uniwersytet Ekonomiczny, z tego względu, że Wyższa Szkoła Handlowa, teraz już pod inną nazwą szkoła funkcjonuje, natomiast kiedyś to była, jak zaczynałam, czyli robiłam licencjat, to była Wyższa Szkoła Handlowa. Natomiast podjęłam studia we Wrocławiu i następnie kontynuowałam w Jeleniej Górze.
No więc właśnie, stało się pragnienie młodej Kasi o to, żeby w górach mieszkać. Zamieszkała rzeczywiście w Jeleniej Górze. Tutaj poznała
małżonka
swego Adriana, którego przy okazji pozdrawiamy.
Pozdrawiamy
i tutaj
serdecznie.
Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Jeleniej Górze, ale we Wrocławiu także, już jako doktor nauk ekonomicznych. Proszę Państwa, zaprosiliśmy Panią Katarzynę do mikrofonu, dlatego że towarzyszy nam regularnie w naszych konferencjach górskich i była również na ostatniej konferencji, która się odbywała w październiku, a która no bo również nas zbliżyła i ma Pani w tej mierze pewne plany, proszę uprzejmie o nich powiedzieć.
Z tematyką konferencji jestem związana od bardzo wielu lat, z tego względu, że chociażby moja praca doktorska związana była z uwarunkowaniami i perspektywami rozwoju turystyki osób z niepełnosprawnością, więc nie tylko patrząc na swoją pracę doktorską, ale od lat widzę różne potrzeby osób nie tylko z niepełnosprawnością, seniorów, w ogóle tematyki turystyki dostępnej i po prostu chciałabym też zająć się i zajmuję się na co dzień sprawami, które wydaje mi się, że są bardzo ważne, a jeszcze nie w takim stopniu, jak trzeba opisywane, czy też przebadane.
Kiedyś była nawet tutaj na filii Jeleniogórskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydział Turystyki prowadzony przez naszego przyjaciela, profesora Andrzeja
Rapacza, mojego promotora.
Tak. Promotora?
Promotora pracy doktorskiej,
no
tak.
Właśnie i zdaje się, że zniknął z pola zainteresowań ten wydział, choć problem gospodarki turystycznej i ekonomii w turystyce dalej jest i kto wie, czy nie nabiera barw.
Katedra Marketingu Zarządzania Gospodarką Turystyczną cały czas istnieje i bardzo dobrze funkcjonuje. Zajmujemy się tematyką związaną zarówno z marketingiem, jak i tutaj turystyką, więc badamy pod różnym kątem działania podejmowane w branży turystycznej. Sama zajmuję się i też prowadzę badania z tego zakresu, tak jak i moi koledzy i koleżanki również w tym kierunku badania prowadzą. Więc tutaj cały czas funkcjonujemy, cały czas mamy pomysły też na różne nowe czy projekty, czy też jakieś właśnie publikacje i mam nadzieję, że będziemy to wszystko w świetnym stopniu zrealizować. Oby wszystko się udało, zwłaszcza co planuję i co planują też inne osoby.
Będziemy bardzo mocno Panią wspierali, pani doktor. Wrócimy do Pani pracy dydaktycznej jako wykładowcy akademickiego. Czy absolwenci tej uczelni znajdują pracę w wielu ośrodkach, czy przedsiębiorstwach, czy instytucjach i urzędach związanych z turystyką w Karkonoszach czy Sudetach?
Oczywiście nasi absolwenci pracują w wielu przedsiębiorstwach, w tym również w różnych urzędach, różnych organizacjach i też z tego, co mi jest wiadomo, a też mam cały czas kontakt z wieloma naszymi absolwentami, podejmują pracę w różnych jednostkach, które zajmują się turystyką, co bardzo cieszy.
Czy potrafią wykorzystać wiadomości uzyskane w czasie wykładów, Pani zdaniem, w swojej praktyce i czy mają przede wszystkim wpływ na gospodarkę lub marketing turystyczny?
Oczywiście, nawet sami podkreślają, że gdyby nie uczelnia, to by nie mieli i takiej wiedzy i nie potrafiliby rozwiązać wielu spraw, nie patrzyliby na wiele problemów w taki sposób, jaki patrzą. I tutaj nawet w rozmowie z naszymi absolwentami kilkukrotnie padło takie stwierdzenie, że właśnie też uczelnia, albo przede wszystkim uczelnia ukształtowała ich drogę zawodową i wykorzystują wiedzę zdobytą podczas wykładów, ćwiczeń na naszej uczelni, zdolni właśnie w życiu zawodowym, co jest niesamowite takie i budujące i też motywuje do dalszej nauki, kształcenia młodych ludzi. Także jak najbardziej.
Trochę okrakiem pani stoi w tej uczelni, bo pracując tutaj w Jeleniej Górze w tej chwili, ale również na Uniwersytecie Macierzystym, czyli we Wrocławiu.
Tak, zajęcia mam zarówno w Jeleniej Górze, w naszej chwili jeleniogórskiej, ale również we Wrocławiu. Także tutaj podróżuję pomiędzy dwoma miastami, między Wrocławiem a Jelenią Górą, z czego też bardzo jestem zadowolona, ponieważ z Wrocławiem jestem związana przez praktycznie 10 lat mieszkałam we Wrocławiu. Wrocław znam bardzo dobrze i cieszę się, że mam możliwość właśnie cały czas jakby tutaj wracania do Wrocławia, nie tylko pod kątem takiej podróży turystycznej, wyjazdów turystycznych, ale też zawodowo, czyli też pracy właśnie na Uniwersytecie we Wrocławiu Ekonomicznym. Także tutaj wszystko układa mi się tak, jak bym chciała. Tutaj łączę też zarówno pracę z pasją, jak i kocham Wrocław. To bardzo kocham, tak jak już powiedziałam, karkonosze nasze kochane, piękne i samą Jelenią Górę.
Jako fanatyk karkonoszy nie znoszę podziału takiej miłości, ale dopuszczam, że może pani ten Wrocław kochać, bo że to cudowne miasto, które powstało z ruin. Pani Kasiu, ale pozostańmy przy temacie turystyki. Ma pani bardzo ambitne plany swojej pracy habilitacyjnej dotknąć właśnie zagospodarowania turystyki, nie w tym dotychczasowym brzmieniu oklepanym, trochę wydaje mi się i też demodé, że wszystko dla niepełnosprawnych. Mówię tu o dostępności, mówię tu o planowaniu uniwersalnych i zdaje się, że ma pani z tego szansę zrobić pewien sposób na rozwiązywanie problemów gospodarki turystycznej w górach średniowysokich.
Tak, pomysł mam. Nawet wiele pomysłów i teraz chciałabym zacząć realizować te pomysły. Ciąg publikacji i w ogóle zająć się przede wszystkim takim tematem dostępności. Zarówno tutaj, tak już rozmawialiśmy wcześniej, dostępnością w Karkonoszach, naszym nam bliskich, jak i też w innych górach. Tutaj o Bieszczadach rozmawialiśmy, więc poszerzyć te badania. Zobaczymy. Dopiero moja taka droga konkretna już rozpoczyna się, ale mam nadzieję, że tutaj przy pomocy też wielu organizacji, wielu osób zrealizuje ten plan i będzie to też przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców tych regionów, gdzie wskaże czy też pokaże, jak ta dostępność, gdzie można po prostu dostać się i w jaki sposób osiągnąć dostępność.
No to ważny element. Proszę Państwa, góry są przede wszystkim dla ludzi. Coraz częściej spotykamy się z faktem, że obecna forma turystyki, jak się Pani do tego łaskawie odniesie, niewiele ma wspólnego z uprawnieniem tego, co nazywa się turystyką przez duże T, o czym świadczą wielotysięczne procesje pochodów na szczyt Śnieżki w weekendy. Czy jest na to metoda, mówiła pani coś o deglomeracji ruchu turystycznego do innych, może mniej zagospodarowanych obszarów górskich, jak Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie?
Metoda jest zawsze, tylko trzeba tutaj znaleźć jakiś środek złoty, jakieś rozwiązanie. Wydaje mi się, że tutaj nawet patrząc na przykład naszej Jeleniej Góry, gdzie bardzo często odbierana jest ona jako takie miasto na trasie właśnie do Karpacza, do Szklarskiej Poręby, czy też do Czech. Natomiast to jest tak urokliwe miejsce, tak świetnie zlokalizowane, że trzeba byłoby tu rzeczywiście zastanowić się i podjąć jakieś działania, żeby zatrzymać tutaj turystów albo ściągnąć właśnie turystów tylko do Jeleniej Góry, czyli pokazać, że to nie jest miasto przejazdowe, tak mówiąc w cudzysłowie, tylko miasto, gdzie warto przyjechać, warto nocować, warto zwiedzać, a mamy dużo pięknych miejsc, gdzie można się udać, które też są w dużym stopniu dostępne, ale jeszcze możemy poprawić tą dostępność. Natomiast no, musimy zatrzymać i w jakiś sposób zorganizować tak turystykę, by jednak to nasze miasto, bo tak podkreślę nasze, moje już teraz też miasto, było i dostępne i też zachęcające do przyjazdu właśnie do samej Jeleniej Góry, a nie tylko by było takim miejscem przejazdowym, czyli na trasie do innych ośrodków turystycznych, takich jak na przykład Karpacz, Szklarska, czy Świeradów Zdrój, czy też w Czechach różne miejscowości.
No tak, proszę Panią, zostańmy przy tej dostępności. Pewno podróżując także samochodem z Wrocławia do Jeleniej Góry, może Pani ocenić, jaka jest dostępność komunikacyjna tego miasta, które świadczy rocznie ponad połowę wszystkich noclegów, które świadczone są na terenie województwa dolnośląskiego, czyli potężny obszar recepcyjny. Niech pani mi powie, czego oczekiwałaby pani jako podróżniczka samochodem, czy pociągiem, czy autobusem z Wrocławia do Jeleniej Góry?
Powiem w ten sposób. Wydaje mi się też, badając tutaj sam, może nie ruch turystyczny, ale aktywność turystyczną na obszarze naszego województwa, patrząc na dostępność, już prowadziłam badania kilka lat temu dotyczące dostępności chociażby obiektów, hoteli, przede wszystkim we Wrocławiu, do potrzeb osób z różnymi potrzebami, to powiem w ten sposób, że jest duży postęp i widzę duży postęp, zarówno jeżeli chodzi o samą komunikację, jeżeli chodzi o dostępność komunikacyjną, czyli tutaj jeżeli chodzi o pociąg, o autobusy, czyli tej komunikację miejską, ale też o całą bazę noclegową, to jakby widać, że po prostu postępują, działają i tych miejsc noclegowych powstaje bardzo dużo i też w coraz większym stopniu zwracają uwagę, biorą pod uwagę osoby z różnymi potrzebami. Też nawet jako turystka, jak jeżdżę po różnych hotelach, to patrzę, oglądam, zwracam uwagę chociażby na podjazdy, na miejsca parkingowe. Jeżeli jest taka możliwość, to też oglądam czasami pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Tutaj tak przykładowo chciałam podać i widzę, że oczywiście obiekt obiektowi nierówny. W jednym obiekcie jest ta dostępność i przystosowanie do potrzeb osób z różnymi potrzebami lepsze, w innym gorsze. Podsumowując, powiem tak, jest jeszcze wiele do zrobienia, by uznać, że turystyka jest w pełni dostępna dla wszystkich.
Ale pani Kasia powiada, proszę państwa, i ja potwierdzam, że szklanka jest do połowy pełna. Wiele żeśmy zrobili, pewno jeszcze więcej jest do zrobienia, ale z nadzieją patrzymy na młode kadry, które właśnie nasza rozmówczyni dzisiaj w tej rozmowie prezentuje. Pani Kasiu, proszę uprzejmie powiedzieć o pani pasjach. Wiem, że pani jeździ zawzięcie na nartach.
Tak, uwielbiam jeździć na nartach. Moją pasją wielką od wielu, wielu lat są podróże. Podróżuję zarówno po Polsce, jak i za granicę. Uwielbiam jeździć, uwielbiam zwiedzać, odwiedzać nowe miejsca, ale też wracam do miejsc, w których już byłam. I też lubię sobie porównać to, jak było kilka lat temu, gdy byłam na przykład nad Gardą, jak wyglądała tam i miejscowości i pobyt, jak wygląda teraz. Więc powracam w miejsca, w których już byłam, ale oczywiście lubię poznawać nowe miejsca, czyli odkrywać i bliższe, i te dalekie.
Ma pani zatem skalę porównawczą.
Jak najbardziej.
Proszę powiedzieć, jak Polska, a może i Dolny Śląsk, a może i Kotlina Jeleniogórska w tych relacjach porównawczo wygląda?
Powiem w ten sposób, że mam porównanie, też zwracam na to uwagę z racji tego i swoich zainteresowań i swojej pracy badawczej i Polska nie wypada źle. Polska, jeżeli chodzi o dostępność, to widać, że przez ostatnie, zwłaszcza lata, było zrobione w tej tematyce bardzo wiele i jest zrobione na bieżąco bardzo dużo. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o Austrię na przykład, patrząc na Austrię, patrząc na Czechy, to też ciężko jest tak porównywać w zależności od regionu, w zależności od miejscowości, w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy, to moglibyśmy takie porównania tutaj jakby zastosować. Ja powiem szczerze, że zastanawiałam się i cały czas z tyłu głowy mam taki pomysł, żeby porównać, żeby właśnie podczas takich prac badawczych swoich prowadzić takie badania dotyczące porównania dostępności chociażby naszych sąsiadów bliskich, zagranicznych, jak to wygląda pod różnymi kątami, prawda? Jak wygląda chociażby dostępność bazy noclegowej, jak wygląda tutaj dostępność chociażby właśnie komunikacyjna. Wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, ciekawy, ale przede wszystkim potrzebny. I tutaj wtedy, jak już przeprowadzę takie badania, to mam nadzieję, że będę mogła w tej kwestii jeszcze więcej poopowiadać i przede wszystkim posłużyć się już konkretnymi danymi, bo tutaj o to chodzi, żeby już coś przebadać samemu, już pod takim konkretnym kątem, a później podzielę się z naszymi słuchaczami, z państwem, swoimi wnioskami z badań, wynikami.
My będziemy panią bardzo mocno wspierali.
Bardzo dziękuję.
Namawiać będziemy tak samo władze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Ministerstwa Turystyki do tego, aby pani znalazła tam wsparcie. Jest to ze wszechmiar najbardziej potrzebny ruch, aby tę turystykę w Karkonoszach cywilizować powoli, już nie tylko pod kątem dostępności osób niepełnosprawnych, ale może pod kątem właśnie perspektywy skrócenia tygodnia pracy do 4 dni i niech pani powie, czy to jest szansa dla wielu tysięcy ludzi, którzy będą poszukiwali miejsc wypoczynku.
Jak najbardziej, no przecież czterodniowy tydzień pracy to wiąże się z tym, że mamy troszeczkę więcej czasu wolnego, prawda? Czyli nie zostaje nam tylko sobota, niedziela, weekend, tylko będzie dodatkowy dzień na to, żeby podróżować, odpocząć, więc tutaj to jest nie z lada wyzwanie dla branży turystycznej, żeby dostosować i dać radę przede wszystkim z przyjęciem większej ilości turystów właśnie w swoje rejony.
Pani Kasiu, a proszę powiedzieć, jaka część naukowców, ekonomistów, ale może i socjologów, jest zbliżona do kierunku pani zainteresowań?
Wielu naukowców podejmuje ten temat, jeżeli chodzi o prowadzone przez siebie badania, natomiast ja zauważyłam jednak niszę. Jest to temat dość trudny, dość też ciężki do przebadania, stąd też ciężko będzie mi samej go zrealizować. Tutaj pomoc różnych instytucji, jak między innymi właśnie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, jedno jest nieoceniona. Natomiast wielu badaczy, to zależy jaką tematykę tutaj samej turystyki dostępnej, to w Polsce czy w Poznaniu były badacze, którzy zajmowali się turystyką osób z niepełnosprawnością, czy aktywnością turystyczną osób z niepełnosprawnością. Natomiast tak szerzej, jeżeli chodzi o turystykę dostępną dla wszystkich, to nie ma tych publikacji, badań aż tak wiele. I stąd też moja taka i potrzeba, i chęć wypełnienia tej luki, która jak na moje oko jest zauważalna. Więc mam nadzieję, że dołożę coś swojego naukowego i pomogę w ten sposób i też tą lukę zapełnię. Jednak nie jest to taki temat, który też w ogóle nie jest badany, ponieważ nie mogłabym nawet w ten sposób powiedzieć, bo naukowcy podejmują tego typu badania, na przykład związane z projektowaniem uniwersalnym, to przecież na politechnikach też ten temat jest poruszany i wiele osób się tym zajmuje, ale ja tutaj, jeżeli chodzi o taką dostępność w naszych górach, tutaj blisko, czyli Karkonoszach przede wszystkim, też pod kątem samej turystyki, jak i tutaj podejścia, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, chciałabym pokazać, że warto jest dostosowywać obiekty nie tylko właśnie pod kątem tutaj wymogów, ale też po prostu dla wszystkich, żeby te obiekty, to nie jest tak, że dostosujemy je tylko do potrzeb osób z niepełnosprawnością, różnym rodzajem niepełnosprawności, tylko ten obiekt przez dobre dostosowanie, umiejętne dostosowanie ma być po prostu przyjazny i bardziej otwarty dla wszystkich, czyli też przede wszystkim te dla seniorów, dla matek z dziećmi, dla osób, które mają w jakimś stopniu też nawet czasowe problemy z poruszaniem się. Tutaj więc ten temat dostępności, mimo że był poruszany, to wydaje mi się, że jeszcze można by było w tej kwestii dużo zrobić, wiele zrobić.
Na pewno nie otwiera pani drzwi zamkniętych, jednak w tej mierze i europejskie uczelnie i nasze również w latach wcześniejszych zajmowały się tym tematem, a my pani życzymy, żeby pani osiągnęła nie tylko naukową satysfakcję, ale by te badania naukowe, być może przeprowadzane przy udziale studentów, przyniosły efekt w postaci zdrowszej, lepszej, bardziej dostępnej turystyki w górach średnio-wysokich, czyli polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy. Pani Kasiu, jak wszystko, co się kończy, nasza audycja dobiega końca, zwyczajem jest, że każdy z naszych gości wybiera sobie jedną melodię albo utwór sceniczny, którym z chęcią zadedykujemy.
Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, za możliwość tutaj poopowiadania troszeczkę i o sobie, i o swoich pasjach. Myśląc o piosence, to chciałabym też tutaj swoim bliskim ją zadedykować, a będzie to piosenka Shape of You.
Z tego, co pamiętam, proszę Państwa, to jest kształt osobowości. No to dobrze, wysłuchamy tej piosenki, dedykując ją wszystkim bliskim, przyjaciołom i rodzinie pani doktor Katarzyny Trybuś-Borowieckiej, która, jak powiedziałem, trochę jest nogą we Wrocławiu, ale bardziej sercem w Karkonoszach i zajmuje się turystyką. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
Do usłyszenia. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist.
waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. I'm coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?